do nauki i możemy na tym budować. I tak naprawdę tylko na tym powinniśmy budować. I kiedy przyjdą te dni, o których jest napisane, że wszystko będzie potrząśnięte, aby stały się rzeczy, którymi nie da się potrząsnąć, to wiecie, kiedy przyjdzie ten czas dni ostatecznych i powrotu Chrystusa i zacznie się te wielkie trzęsienie wszystkich rzeczy, to tak naprawdę tylko jedna rzecz nie będzie potrząśnięta. Boże Królestwo i to, co było w nim zbudowane i co jest zgodne ze słowem i z nauczaniem, które miał Chrystus. Tylko to zostanie. Paweł mówi, że jako mądry budowniczy w 3 rozdziale 1 Koryntian założył fundament, mówi, a każdy na tym buduje i niech każdy uważa, jak buduje, dlatego że dzieło każdego będzie sprawdzone przez ogień. I jest napisane, jeśli czyjeś dzieło się ostoi w tym Bożym ogniu, ten weźmie zapłatę. Jeśli się nie ostoi, ten poniesie szkodę, ale będzie zbawiony. Ale tak jak przez ogień, tak? Bez zapłaty zostanie oczyszczony. I tydzień temu, nie, 2 tygodnie tak, temu ja mówiłem o tym, że tak biegnijcie, abyście nagrodę wzięli. Pokazywałem o tym, jak Paweł, jakie miał podejście do tego, że praktycznie, wiecie, jego nic innego nie interesowało w życiu. Nic. Wszystko u niego było poddane wypełnieniu Bożego powołania i żył tą myślą, że kiedy to uczyni, to kiedy Chrystus wróci, da mu koronę i da mu wieczną zapłatę. I wszystko, całe swoje życie podporządkował temu, tak? On porównywał to do sportowca, który jest w stanie wszystko poświęcić, aby mieć dobre wyniki sportowe, aby dostać medal, tak? I wiecie, kiedy się modliłem i tak mówiłem, Panie, co dalej? Przyszło mi takie pewne słowo, pewne myśli zaczęły przychodzić. I myślę, że to jest taka kontynuacja w ogóle tych tematów. I zobaczmy objawienie świętego Jana, 1 rozdział, 4 wersetu. Jan do 7 zborów, które są w Azji, łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który ma przyjść i od 7 duchów, które są przed jego tronem i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych, władcą nad królami ziemskimi, jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. I kiedy tutaj jest opisane w 5 i 6 wersecie, to, co uczynił Jezus, czego dokonał Jezus, jest powiedziane, który nas miłuje. Jezus, który nas kocha, uwolnił nas z naszych grzechów przez swoją krew. Ale dalej jest powiedziane, to wszystko było po to, zbawienie się dokonało, aby uczynić nas rodem królewskim i kapłanami Boga i Ojca swojego. W 5 rozdziale objawienia, 9 werset, i zaśpiewali nową pieśń tej treści, godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity, odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów. I będą królować na ziemi. I jeszcze 1 Piotra, 2 rozdział, 9 werset. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Więc widzicie, te fragmenty pokazują to, że dzieło zbawienia, odkupienia, oczyszczenia nas z grzechów, to nie jest wszystko. To jest rzecz najważniejsza i to jest fundament. Chrystus umarł, aby nas uwolnić od naszych grzechów. przelał swoją krew, abyś miał przebaczenie, został usprawiedliwiony przed Bogiem i abyś stał się Jego dzieckiem. I to jest dzisiaj twój statut. Jesteś dzieckiem, jesteś tatusiem, ale też masz rolę kapłana. Okej? Wiecie, kiedy nad tym myślałem, wyobraźcie sobie, że jest ktoś bardzo zamożny, ma olbrzymią posiadłość, ma wiele dzieci. Okej? Bardzo bogaty jest. I wiecie, jeśli ktoś taki będzie tylko wszystko dawał dzieciom, czego sobie zapragnął, nic od nich nie wymagał, nie uczył ich od małego jakichś obowiązków, dyscypliny, oni wyrosną na strasznych ludzi. Nikogo nie będą szanować, będą pyszni, będą wyniośli, będą egoistyczni. Ale ktoś, kto jest mądry, ja słyszałem właśnie o tym, kto ma niesamowitą firmę nawet, tak? Ja właśnie słyszałem we Włoszech, ja mówiłem kiedyś o tym, tak? Mój szef były mi opowiadał, znał Włocha, który miał największy importer skór na Europę. I po prostu on miał dzieci. I u niego dzieci w tej jego potężnej firmie zaczynały od najgorszych stanowisk. I jego synowie przeszli przez całą linię produkcyjną, zaliczyli każde stanowisko i dzisiaj są współwłaścicielami tej firmy. Ale on ich do tego przygotowywał. Efekt jest taki, szanują wszystkich ludzi. Oni wiedzą, jak ciężko się pracuje na każdym stanowisku. I wiecie, to samo jest z Bogiem. My jesteśmy Jego dziećmi. W ogóle jest napisane, później zobaczymy wersety, On mówi, jesteśmy Jego domem. I my wszyscy w Nim, w tym domu, mamy statut synów i córek. Jesteśmy dziećmi. Ale to nie jest tak, że On nie daje nam żadnych obowiązków, tylko wszystko nam daje i róbcie, co chcecie, bo wyrośniemy na strasznych ludzi. Więc jesteśmy dziećmi zbawionymi, odkupionymi z łaski, ale On nas też czyni rodem królewskim, kapłanem, kapłanów. Każdego z nas. Tak? Uczynił ciebie kapłanem. I wiecie, to słowo w naszej kulturze, co to w ogóle jest kapłan, tak? Dla Żydów to było proste, co to jest kapłan. Kapłani to byli ludzie oddzieleni do służby w świątyni. To jest proste, najprościej jak można powiedzieć. To było kapłaństwo. Cały naród sobie żył inaczej, ale kapłani żyli inaczej. Kapłani byli rozumieni, że to są ludzie, którzy są oddzieleni dla służby Bogu. Tak? I teraz Chrystus odkupił ludzi z każdego plemienia, narodu, języka swoją krwią, aby uczynić ich kapłanami dla Boga. Więc to jest to, że my musimy złapać tą świadomość, każdy z nas. Jesteś kapłanem. Każdy z nas. Jesteś kapłanem, aby służyć Ojcu w Jego świątyni. Jesteś dzieckiem. To jest fundamentalne, ale też musisz to złapać. Jesteś kapłanem. On wyznacza w tym domu różne zadania i to jest to, co mówiliśmy, tak, że On przeznaczył wcześniej uczynki dla ciebie, abyś w nich chodził. To wszystko jest z Jego łaski. To nie jest mowa o twoim cielesnym jakimś staraniu, o twoich cielesnych wysiłkach. Jest to Jego łaska, jest to w sile Ducha Świętego. I zobaczmy o Jezusie dwa wersety. Z listu do Hebrajczyków, 8 rozdział najpierw. Pierwsze 3 wersety 8 rozdziału. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Albowiem każdy arcykapłan bywa ustanawiany, aby składał dary i ofiary. Dlatego jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. I potem rozdział 10, też od pierwszego wersetu, albowiem zakon zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwanie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, by krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Toteż przychodząc na świat, mówi, teraz to, co mówi Jezus, nie chciałeś ofiar krwawych i darów, aleś ciało dla mnie przysposobił. Nie upodobałeś sobie w całopaleniach i w ofiarach za grzechy. Wtedy rzekłem, oto przychodzę, by wypełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Czytaliśmy, że jeśli arcykapłani składali pewne ofiary, to w tym 8 rozdziale było napisane, dlatego też jest rzeczą konieczną, żeby i ten miał co ofiarować. I to jest mowa o Chrystusie, tak? Więc Chrystus jako kapłan, on coś miał ofiarować Bogu. Okej? I co on ofiarował? Swoje ciało, swoją krew, swoje życie, tak? Jako arcykapłan wszedł, jakbyśmy dalej czytali, do przybytku w niebie. Wiecie, że Mojżesz zbudował wszystko według wzoru, który ujrzał, jest w niebie. Jest świątynia w niebie. Jest powiedziane, że Jezus po zmartwychwstaniu, on wszedł po swojej śmierci, wszedł do tej świątyni ze swoją krwią. Jest taki moment, tak, kiedy spotkał Marię i chciała go dotknąć, ale on mówi, nie czyń tego, bo jeszcze nie wszedłem. I on po prostu musiał tam wejść z krwią swoją i wylać ją na ołtarzu przed Bogiem. I wtedy dokonał odkupienia świata. Ale Chrystus jako kapłan musiał coś ofiarować. I teraz przeczytajmy Rzymian 12:1. I to jest właśnie ten werset, który mi wszedł do serca, gdy się modliłem. Bardzo znany. Wzywam was tedy, pisze Paweł, bracia, siostry też tu się oczywiście zawierają, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. W oryginale tam nie ma w ogóle duchowa, tylko w oryginale jest napisane, bo taka jest służba. Wiecie, i tu zaczyna się nasze kapłaństwo. Wiecie, to jest fajnie, że daje mu Bogu serce, ale on chce ciało. I wiecie, w Grece są dwa słowa na ciało. Jest soma i jest sarx, tak? I soma mówi o naszym fizycznym ciele. Ono też mówi o różnym, o ciałach zwierząt, o organizmie, tak? W fizycznym naszym ciele. A słowo sarx często mówi o cielesnej naturze. I tutaj jest to słowo użyte soma. Tak? Czyli tu nie chodzi o to, że dajesz swoją cielesną naturę, dlatego że Bóg jej nie chce. Bóg nie chce jej użyć. Ta cielesna natura z Chrystusem umarła na krzyżu. Nie do tego się tu Paweł odnosi. Ale Paweł mówi, że my tutaj na ziemi żyjemy w ciele. Masz ciało, w którym zamieszkał Boży Duch. I on mówi, te ciało przynieś i ofiaruj Bogu. Dlaczego? Bo Bóg go potrzebuje, żeby się przez nie wyrażać. I jeśli to jest tak, że dajesz Panu serce w pieśniach, w modlitwach, ale ciałem żyjesz całkiem gdzie indziej od woli Bożej, to powiem Ci, że jesteś dla Boga nieużyteczny. Rozumiecie to? On potrzebuje Twoich ust, żeby mówić do ludzi. Potrzebuje przez Ciebie kochać innych. Chce przez Ciebie służyć innym. Chcę przez Ciebie dawać nadzieję innym. Chcę przez Twoje ciało innych uzdrawiać, uwalniać. To do tego wszystkiego On potrzebuje Twojego fizycznego ciała. Dlatego Paweł mówi, to jest bardzo mocne słowo, przez miłosierdzie Boże was proszę. Jako już ożywieni z martwych, jako odkupieni, jako usprawiedliwieni, weźcie teraz te ciała, które macie i przynieście Bogu i złóżcie Mu to na ofiarę, bo taka powinna być wasza służba. To jest nasze kapłaństwo. Wiecie, kiedy John Bevere, kiedy też słuchałem go o wypełnianiu powołania, on powiedział, że są trzy rzeczy główne, przez które ludzie nie wypełniają swoich powołań. On tak wymienia trzy. I mówi, pierwsze to jest to, że ludzie nie szukają Boga całym sercem. Nie dochodzą do miejsca relacji z Bogiem, gdzie Bóg im zaczyna mówić o powołaniu, które ma dla nich. Mówi, nie, traktują Boga bardzo pobieżnie, małostkowo i nie są w miejscu, gdzie Bóg po prostu im o tym mówi. Druga rzecz, mówi, i on mówi, że w Ameryce on wierzy, że to jest największy powód niewypełniania powołań przez ludzi. Niewłaściwe małżeństwa. Poślubienie niewłaściwej osoby. On twierdzi, że w Ameryce jest to wśród młodych chrześcijan największy powód, dlaczego ludzie nie wypełnili swoich powołań w życiu. Posłuchaj, co ci powiem. Bóg ma powołanie dla ciebie. Osoba, z którą się zwiążesz, albo ci będzie pomagać w wypełnianiu twojego powołania, albo ci to będzie przeszkadzać, albo ci wręcz uniemożliwi to. Jeśli jeszcze jesteś przed tą decyzją, to chcę ci powiedzieć, bądź w tym mądry. Ja sam znałem kilka małżeństw, które się rozleciały i ludzie mieli straszne życie. Wiecie, często jest tak, ja znałem takie przypadki, że ktoś się nawraca tylko dla drugiej osoby. Są nawrócenia dla drugiej osoby. To nie jest osoba, która po prostu była w kościele długo, była sprawdzoną wierzącą. Nie. Ale znajdujesz sobie osobę niewierzącą z myślą, że ją przyprowadzisz do Pana. Stawiasz jej warunek, że albo się nawrócisz, albo koniec z nami. Więc ta osoba się nawraca. Ja znałem takie przypadki. Zawierają ludzie małżeństwa, po ślubie po prostu wszystko się zmienia. Ta osoba zrobiła to tylko po to, by mieć tą drugą osobę. Znam wspaniałą dziewczynę, powiem wam, i była śliczna i piękna. Fizycznie i też serce miała wspaniałe. I człowiek ją uwiódł. Dzisiaj jest samotną matką z piątką dzieci. A on już ma którąś następną. Wszystko fajnie wyglądało na początku. Znałem też przypadki, gdzie po prostu zaraz po ślubie człowiek wrócił do starego życia, zaczął pić wszystko, bić żonę na nowo. A parę miesięcy wcześniej udawał, wytrzymywał jakoś, tak? Dlatego miejmy to na względzie. Trzecia rzecz, o której on mówi, to są uwikłania. Ludzie się po prostu uwikłali w przeróżne rzeczy. On mówi, na przykład ktoś może kochać za bardzo sport i z tego powodu nie wypełni powołania. Ktoś może inne rzeczy kochać. Wiecie, ale Paweł mówi, że ten, kto biegnie, od wszystkiego się wstrzymuje, aby otrzymać nagrodę. Sport jest bardzo dobrą rzeczą. Bóg nigdy nam nie zabrania sportu, nie zabrania nam zabaw, gier. Ja nie widzę w Biblii, żeby to było zabronione. To też są rzeczy, które pomagają budować relacje, szczególnie w rodzinach. Nie ma Bóg z tym żadnego problemu, rozumiecie? Ja nie mówię o jakichś zakonach, ale te rzeczy nie mogą być ważniejsze od Boga w twoim życiu i od powołania, które Bóg ma dla ciebie. Jeśli coś wchodzi na drogę, że chcecie z tego powołania wyciągnąć, wtedy masz mieć postawę nie. Nie. Dlatego, że Pan jest dla mnie ważniejszy i Jego wola jest dla mojego życia ważniejsza. Więc tutaj Paweł, on mówi, że taka służba każdego z nas tak powinna wyglądać, że przynosisz do Boga swoje ciało i mówisz, Panie, to ciało należy dla Ciebie. te ciało oddaję Twemu duchowi, aby Twój duch wziął moje ciało, pokierował nim, żył przez nie, prowadził mnie i wykonywał Twoją wolę przez moje ciało. Do tego Bogu jest potrzebne nasze ciało. Wiecie, kiedyś taki człowiek, ja czytałem to, był niesamowicie wiele rzeczy robił dla Boga. Niesamowicie, ale to był gdzieś XIX wiek, XVIII może nawet. Szalony był w tym. Po prostu poświęcał się tak, po świecie jeździł, głosił, robił, zakładał jakieś ośrodki. W ogóle owoc był strasznie mały. W pewnym momencie spotkał człowieka i ten człowiek mówi, słuchaj, mówi, kim dla ciebie jest Duch Święty? On mówi, trzecią osobą Trójcy. On mówi, ale ja nie o tym rozmawiam. Mówię, kim dla ciebie jest tak naprawdę w twoim życiu? Nic nie był w stanie powiedzieć. I on mu powiedział, słuchaj, a może to jest przyczyna tej tak małej owocności przy tak wielkiej twoim wysiłku i pracy? Że nie znasz naprawdę Ducha Świętego. Nie jesteś w miejscu, gdzie razem z Nim to wszystko czynisz. I on na jakiś czas obraził się w ogóle i nie zareagował. I dalej tak żył jeszcze jakiś czas. A potem gdzieś właśnie wszedł na jakieś kazanie, ktoś głosił gdzieś w czasie przebudzenia, wszedł do zboru i ten ktoś głosił i właśnie głosił o tym fragmencie, 12:1 Rzymian, i głosił w taki sposób i mówił tak. On wszedł, a ten człowiek mówi tak. Mówi, po co Jezusowi twoje ciało? Mówi. Jezus siedzi na tronie po prostu w niebie. Mówi, po co Bogu Ojcu twoje ciało? Nie potrzebuję też twojego ciała. Ale Duch Święty, który został wylany na ziemię, on mówi, nie ma gdzie indziej, jak po prostu chce mieć twoje ciało i chce w nim żyć i przez nie po prostu siebie manifestować innym. Tak? I jego to dotknęło i zmienił wszystko. Zakończył działalność, zaczął szukać głębiej relacji z Bogiem i jego życie całe się zmieniło. I zaczął owocować. Więc to jest to, o czym tutaj Paweł mówi, że te ciało masz oddawać na służbę dla Ducha Świętego. I zobaczmy teraz Rzymian 6 rozdział. Zaraz, czy ja dobrze mówię. Pierwszy Koryntian, przepraszam, 6. Powiem wam, zachwyciłem się tym fragmentem. Nigdy go tak nie przeżywałem, jak go teraz przeżywam. On też mówi właśnie o naszych ciałach. I Paweł tu zadaje kilka pytań. Czy nie wiecie? I powiem wam, jeśli my naprawdę to wiemy, o co nas on tu pyta, to wpływa na całe nasze życie. 1 Koryntian 6, od 12. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów. Ale Bóg zniszczy jedno i drugie. Ciało zaś, i tu jest soma, nasze ciała. Ciało zaś jest nie dla wszeteczeństwa, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. I teraz słuchajcie, czy nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusowymi? Paweł mówi, czy nie wiecie, że wasze fizyczne ciała są częściami ciała Chrystusa? Te ciało jest częścią ciała Chrystusa. Jest Chrystusem. Jeśli tak jest, to on dalej mówi, czy mam tedy wziąć członki Chrystusowe i uczynić je członkami wszetecznicy? I on aż krzyczy, przenigdy. Czy wiesz teraz, co to znaczy? Powiem ci tak. Jeśli przeżyłeś zbawienie, jeśli Chrystus cię odkupił, jeśli wypełnił cię Duch Święty i twoje ciało stało się częścią ciała Chrystusa, to jeśli ty robisz pewne rzeczy, to tak jakby Chrystus je robił. On o tym mówi. Czy ty teraz sobie wyobrażasz Chrystusa, który idzie i wszeteczy? Wyobrażasz sobie Chrystusa, który się upija alkoholem? Wyobrażasz sobie Chrystusa, który prowadzi niemoralne życie i używa swego ciała do niewłaściwych rzeczy, wyobrażasz to sobie? A on mówi, a czy ty nie wiesz, że twoje ciało to jest część Chrystusa ciała? Mówi, jak teraz możesz wziąć te ciało i iść po prostu i robić te wszystkie rzeczy, jeśli twoje ciało jest częścią świętego ciała Chrystusa? Mówi, przenigdy. Wiecie, jeśli my byśmy żyli tą świadomością każdego dnia, że te ciało to jest kawałek ciała Chrystusa, jakaś część w jego ciele, to się inne życie całkiem zaczyna. Albo czy nie wiecie, że kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem? Albowiem mówi Pismo, ci dwoje będą jednym ciałem. Kto zaś łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. Kto się łączy z wszetecznicą, jest z nią jednym ciałem. Wiecie, Bóg tak uczynił akt seksualny, że powiedział, że tych dwoje, którzy się złączą w taki sposób, to już nie są dwoje, ale jest jedno. Chcę wam powiedzieć, że to jest bardzo poważna sprawa. Miałem znajomego, Kuba też go znał. To jest jego doświadczenie. On w pewnym momencie był w Niemczech, wyjechał sobie do Niemiec. Miał tutaj żonę, miał dzieci. I wiecie, on z Niemiec wrócił w stanie psychicznym innym, jak wyjechał w ogóle. I on powiedział, że miał takie doświadczenie w Niemczech, że kiedy go przypiliło w sprawach męskich, poszedł se do agencji. I mówi, przespał się raz z murzynką i on wiedział, że w czasie tego aktu coś w niego weszło i on wyszedł i mówi, nie byłem sobą już. Tych dwoje staje się jednym ciałem, wiesz co to znaczy? To wszystko, co jest w tej drugiej osobie, może wejść w ciebie. Ale w małżeństwie tak nie jest. W małżeństwie jest powiedziane, że jeśli masz partnera niewierzącego, to wiesz, co jest powiedziane? To ty uświęcisz tamtego. Duch Święty, który jest w tobie, jest silniejszy od rzeczy, które są w twoim partnerze, chociaż jest niewierzący. Ale jeśli jest to w małżeństwie, które Bóg ustanowił i które dla Boga jest święte, to Bóg dał taką ochronę, że może śmiało obcować ze swoim współmałżonkiem, nawet jeśli jest niewierzący. I masz to robić. Biblia mówi, masz to robić. To jest dobre przed Bogiem. I się nie obawiaj wtedy, tak? Ja słyszałem, niektórzy liderzy zwariowali. Mówili, co ty, z diabłem śpisz? Z diabłem spać będziesz? Bo ktoś miał współmałżonka niewierzącego. Wiecie, to jest tak dalekie od nauczania Bożego Słowa. Biblia mówi, uświęcasz go, kiedy to robisz. Służysz mu miłością, kiedy to robisz. Wiecie, kiedyś po prostu słuchałem takiego nauczania, to był pastor, ale mówi, miał taki okres, że strasznie ciężko musiał pracować i mówi, i raz był tak zmęczony, mówi, leżał w nocy po prostu, żona zaczyna grę wstępną, a on po prostu żadnych sił nie ma, człowiek, nie? I mówi, modlę się w duchu, leżę i modlę, Boże, co mam robić? A Bóg mówi, usłysz jej. Mówi, usłysz jej w miłości, wiesz? To jest... Najczęściej jest w drugą stronę, to tak, ale tu akurat tak było. I wiecie, mówi, kiedy to zrobi, mówi, przyszła taka Boża obecność. Chcę wam powiedzieć, przed Bogiem to jest święte. Bóg to stworzył, żeby to łączyło relacje. To niesamowicie. Po prostu nie ma nic, co mogłoby się z tym równać, kiedy to robimy w małżeństwie i w czystości. To jest święte. Łoże ma być nieskalane i święte. To jest wspaniała rzecz. Jeśli masz niewierzącego męża, żonę, rób to. Nie hamuj się przed tym. Okaż mu miłość w ten sposób. Naprawdę. To może go dotknąć, jego serca. Nie wiem, czemu w ten temat weszłem, ale chyba Bóg chciał. A czuję obecność Bożą teraz bardzo silną. Nie wiem, może ktoś ma problem z tym. Nie miej problemu z tym. Żadnego. Ale kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. O. Więc to ciało twoje, jest powiedziane, jest dla Pana. Jezus je kupił. Ale Pan jest dla ciała. I kiedy ty się łączysz z Panem, to z Nim jesteś jednym duchem. To jest tak samo, jak w tym związku małżeńskim, tych dwoje już jest jedno. Kiedy się łączysz z Panem, On swego ducha wlewa w ciebie. Stajesz się jednym duchem z Nim. I twoje ciało jest do tego przeznaczone, żeby żyć połączone w połączeniu z Chrystusem. Żeby żyć w intymności z Nim i żeby Jego Duch przepełniał ciebie. To jest przeznaczenie dla mojego i twojego ciała. Uciekajcie przed wszeteczeństwem. Wszelki grzech, jakiego człowiek się dopuszcza, jest poza ciałem. Ale kto się wszeteczeństwa dopuszcza, ten grzeszy przeciwko własnemu ciału. To jest to, o czym ja mówiłem. Albowiem, i teraz słuchajcie, następne pytanie. Albowiem, czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? I on tutaj dwa pytania tak naprawdę są. Czyli jedno mówi tak. Czy nie wiecie, że wasze ciała są świątynią Ducha Świętego, którego macie od Boga? Wiecie, przepraszam, świątynia to jest nic innego jak mieszkanie. Okej? Bóg, tak? On nie mieszkał w zwykłych willach, on mieszkał w świątyniach, tak? Ale też mówi, nie mieszkam w świątyniach ręką zbudowanych. Ale w czasach Izraela tak. Jego chwała mieszkała w miejscu najświętszym. W świątyni. Ale teraz jest powiedziane, znów Paweł mówi, czy ty nie wiesz tego, że twoje ciało stało się mieszkaniem dla Ducha Świętego, który od Boga przyszedł i zamieszkał w twoim ciele. Czy nie wiesz tego? To już nie jest twoje ciało. I dalej mówi, i że nie należysz do samego siebie. A dalej mówi, drogoście bowiem kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. I słuchajcie, w oryginale jest i w gdańskiej też. W ciele waszym i w duchu waszym, które należą do Boga. Czy nie wiecie, że tak jest? Nie należycie do samych siebie. Drogo kupieni zostaliście. Wow, ja straciłem wolność? Nie należy do siebie? Tak, straciłem wolność dla grzechu, dla życia w ciemności. Straciłem tą wolność. Ale znalazłem wolność, która jest wolnością w Duchu Świętym. Gdzie jest miłość, gdzie jest radość, gdzie jest pokój, gdzie jest łagodność, delikatność, uprzejmość. Tak, już nie jestem wolny, by żyć tak jak kiedyś, by robić co chcę, by grzeszyć jak chcę. Nie, nie jestem do tego wolny, dlatego że nie należę do siebie. Ktoś mnie kupił. Ale kiedy mnie kupił ten ktoś i mówi, wiesz co, ty dzisiaj należysz do mnie. Twoje ciało ja uczyniłem świątynią ducha. Wiecie, to zawsze było planem Boga. Bóg już Izraelowi to przepowiadał, że na tym będzie miało całe nowe przymierze polegać. Że mówi, zamieszkam w ich sercach. Że swego ducha włożę do ich serc. I wiecie, jak zobaczymy, byśmy patrzyli w Starym Testamencie, zawsze tam była kolejność. Najpierw krew, potem oliwa. Tak? Zawsze to było. Wyświęcanie kapłanów. Najpierw krew, potem oliwa. Namaszczenie, pomazanie krwią, pomazanie oliwą. Krew nie była czymś, rezultatem końcowym. Krew była po to, aby po krwi była oliwa. I Chrystus umarł na krzyżu, przelał krew, aby przyszedł Duch Święty. Jako oliwa i zamieszkał w nas. To było celem. Twoje ciało zostało obmyte krwią Chrystusa, odkupione od grzechu, oddzielone dla Boga, aby stało się świątynią dla Świętego Ducha, aby Duch Święty przyszedł i mógł w tobie zamieszkać. Wiecie, kiedy Jezus tam stał, to co Marcin mówił ostatnio, kiedy mieliśmy święto, tak, namiotów, Jezus stanął w tym święcie, mówi, wszyscy, którzy chcą, niech przyjdą i piją wodę żywą, tak? Ale jest napisane, że Duch wtedy jeszcze nie był dany, bo Chrystus nie był uwielbiony. Dlaczego Duch nie był dany? Bo najpierw musiała być ta krew. Nikt z nas nie był godny, by Duch Święty przyszedł w nas zamieszkać. Dlatego ale kiedy Chrystus przelał swą krwią i kiedy ty się nawracasz, przychodzisz, wyznajesz swe grzechy, poddajesz się Chrystusowi, to wtedy krew Jezusa ta, którą On wylał na ołtarzu w niebie, dokonuje oczyszczenia ciebie z każdego grzechu i wtedy może być chrzest Duchem Świętym. I Duch Święty przychodzi i wypełnia cię. To jest coś, co ja doświadczyłem jednego dnia, w jednej chwili. W ciągu 5 minut to się stało. Najpierw przyszedłem, mówię, Panie, wyznaję grzechy, przepraszam, proszę przyjść, oddaję Ci swoje serce. Za chwilę już modliliśmy się o chrzest Duchu Święty, leżałem na podłodze i się śmiałem, będąc napełniony Duchem Świętym. To jest Jego przeznaczenie. Nie tylko, wiecie, o tak, wierzę w ofiarę Chrystusa, ale nie chcę dzisiaj Ducha Świętego. Wow, dlaczego nie chcesz? Chrystus to zrobił po to, żeby Duch Święty mógł przyjść, wypełnić całe twoje życie, wziąć wszystko pod kontrolę i żyć przez ciebie teraz, dotykając innych. Więc czy wiemy te rzeczy, tak? Czy żyjemy w świadomości tych rzeczy? 2 Koryntian, zobaczmy teraz, 4 rozdział. Zbliżamy się do końca. 4:7. Mamy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. Zewsząd uciskani nie jesteśmy, jednak pognębieni. Zakłopotani, ale nie zrozpaczeni. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszącym, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Na tym ciele. To jest przeznaczenie dla nas. Na tych ciałach naszych śmiertelnych ma się objawiać chwalebne życie Chrystusa, który zamieszkał już w nas przez swego Świętego Ducha. I tu jest powiedziane, że to jest skarb w naczyniu glinianym. Tak, jak patrzysz na to, no to jest nic, tak? Paweł dalej mówi, że dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Wiecie, to nie jest tak, że jak będziesz żył z Panem, no to się nie zestarzejesz, nie? Zestarzeje się twoje ciało na pewno. Może być w zdrowiu, oczywiście. Może być. Ale będzie się starzeć. Będziesz to widzieć. Pogódź się z tym. Siostry, pogódźmy się. Nasz ten cielesny człowiek będzie coraz mniej ładny, ja tak powiem ładnie. No. Coraz mniej ładny będzie, tak? To jest normalne. To jest normalne, tak? Ale może być zdrowy. Może ciągle to ciało, i to jest jego przeznaczenie, manifestować Boże życie i Bożą chwałę. To ma znaczenie tak naprawdę. To jest tak. Czy już będziemy łysi, siwi, pomarszczeni? Nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, czy to ciało manifestuje Bożą chwałę. Okej? Wiecie, kiedy właśnie ja czytałem, kiedy troszkę zwolnili władze w Chinach, trochę zwolniły ludzi z więzieni chrześcijan. I pewien szwedzki dziennikarz pojechał, żeby znaleźć osoby prześladowane i znalazł pewną kobietę. On myślał, że ona była staruszką, ona miała 30 kilka lat. I z tego 20 lat w więzieniu. Prawie codziennie gwałcona, bita i poniżana. Ale kiedy on się z nią spotkał, to mówi, to był Chrystus. Jakie mało znaczenie dla niej jej ciało po prostu, co oni z nim robili. Pewien werset teraz mi się przypomniał. Rzymian 13:14. Ale obleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Wiecie, jest dobre staranie o ciało, ale jest złe staranie o ciało. Jest przesadne. Wiecie, w tych czasach znów mamy, tak jak kiedyś w Rzymie, kult ciała. Wiecie, kiedy często... Nie powiem tak, że często, nie, inaczej to muszę ująć. Ale kiedy pokazuje się nieraz gejów, większość z nich to są wyrzeźbioni pakerzy. Dlaczego oni to robią? powodu grzechu i pożądliwości. Oni robią to po to, żeby tymi ciałami oddawać się grzechowi. I to jest to, co tutaj mówi Paweł. Nie czyńcie starania o ciało, by zaspokajać pożądliwości. Nie. Masz dbać o ciało. Wiecie, Boży ludzie, słudzy Boży, bardzo dużo o tym mówią. Derek Prince, John Bevere, oni mówią o tym. John Bevere, on trenuje tenis, chodzi na siłownię. Wiecie po co? Mówi, chcę mieć sprawne ciało, w którym będę służył długo Bogu. Dużo latam, zmieniam strefy czasowe, jem różne rzeczy, tak? Po prostu przeróżne. Przemieszczam się w krajach, to jest bardzo, bardzo męczące. Dlatego chcę swoje ciało zachować w zdrowiu dla Pana, jako świątynię Ducha Świętego. A nie, żeby się przypodobać całemu światu. Niech wszyscy widzą, jak jestem piękny. O tym on tu mówi. Nie. To nie ma znaczenia. I widzicie, kiedy on tutaj w tym drugim Koryntian, kiedy czytałem ten czwarty rozdział, że mamy skarb na czymś glinianym, tak? I on, słuchajcie, mówi tak, że zewsząd uciskani, nie jesteśmy pognębieni, zakłopotani, zrozpaczeni, prześladowani, nieopuszczeni. To znaczy, wiecie, na nas to jest normalne, żyjemy w tym świecie, jest bardzo wiele nacisków. To jest to, co Marcin dzisiaj mówił. Możesz się słabo czuć. Możesz mieć jakieś presje w myślach, w emocjach. Ale to nie zmienia faktu, że twoje ciało należy do Pana. Że twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego i że w tobie jest moc, która przezwycięża wszystko. To jest kwestia twojej świadomości. W twoim ciele to jest. I co to znaczy? Że on mówi, w tych wszystkich słabościach, których doświadczałem, to widziałem jedno. Widziałem manifestację Bożego życia na swoim ciele. Pomimo moich słabości. Pomimo ucisków, prześladowań, różnych rzeczy. A nawet potem jeszcze Pan mu dał, tak, pewną zasadę, kiedy jesteś słaby, wtedy jesteś mocny, tak? Że pełnia mocy Bożej objawia się w słabości. I mi się, wiecie, bardzo spodobało, kiedy Bogdan Olechnowicz o tym mówił. I on powiedział, że niektórzy sobie wyobrażają w taki sposób manifestację Bożej mocy, tak? Że jest jakiś mąż Boży gdzieś na plaży w Sycylii i po prostu jest tak bardzo opalony, tak bardzo, machoń i tak wyrzeźbiony i po prostu on podchodzi, pachnąc tymi olejkami i mówi, roztąp się. I śmiga sobie po prostu do Grecji. I wychodzi w Grecji na plażę, a wszyscy jest aplauz, zachwyt. Po prostu człowiek, Boża moc. Nie w takich okolicznościach Boża moc się objawia. Nie. Nie dla chwały ludzkiej. Nie dla jakiegoś podziwu. Ale często w słabości. Tego Paweł doświadczał. Mówi, mnie biczowali. Mnie kamieniowali. Mnie prześladowali. A w tym wszystkim założył najwięcej kościołów. Była niesamowita manifestacja mocy Ewangelii. Nie każdy z nas będzie miał takie życie. Nie o tym mówię. Nie musisz się na to już bać tego i przygotowywać. Ale chcę powiedzieć, że nie daj się zwieść swemu ciału to, co mówił Marcin, w jego odczuciach. Powiem wam wczorajszy przykład, jaki miałem. Wczoraj wstałem o 2 w nocy, jak codziennie, oprócz nocy z soboty na niedzielę, bo pracuję w nocy. Wstałem o 2 w nocy, pracowałem, wróciłem. Miałem później różne zajęcia w domu, obowiązki. Potem wziąłem syna, pojechaliśmy na długi spacer ze 3 godziny. Wróciłem gdzieś koło 17 z tego spaceru. Później zacząłem przygotowywać jakieś jedzenie, soki i ktoś do mnie dzwoni, tak? I przychodzi syn tej kobiety, która do nas przychodzi, cyganki. I przychodzi, mówi, słuchaj, weź przyjdź do nas, bo po prostu mamy gości, tak? I to wierzących. To była 18 godzina, to znaczy ja już byłem 16 godzin na nogach. I powiem wam szczerze, ja już gasnę o tej godzinie. gasnę. I sobie myślę, ale sobie myślę, pójdę, no. Zapraszają, nie pójdę, tak? Ja tam wchodzę, słuchajcie, tam jest pastor Marek Harris, siedzi, tak? I tam mówię, oni dzisiaj mieli ewangelizację, tak? Dla Romów w Hosannie. I byli ludzie różni, był jakiś pastor właśnie też, cygan. Bardzo fajny czas w ogóle był, tak? Ale oni byli tam z godzinkę i poszli. Albo Agosia też Harcy, i myśmy zostali. I słuchajcie, oni, po prostu była rozmowa, oni zadawali pewne pytania i po prostu ja się znów odczułem jak kiedyś, jak po nawróceniu, gdzie ja praktycznie codziennie gdzieś byłem w domu u kogoś, głosząc Ewangelię. I powiem wam, czytając proste fragmenty ze Słowa Bożego, doświadczałem takiej Bożej chwały wczoraj, ledwo mogłem czytać. Po prostu zadawali pytania, tylko znajdowałem odpowiedź w Słowie. Mówię mi tak, słuchajcie, nie ma znaczenia, co wam powiem, nie ma znaczenia, co wam myślę, ale ma znaczenie, co Bóg mówi o tych rzeczach. I wziąłem, otwierałem, mówię, zobaczcie, Jezus powiedział to i to. I po prostu czytałem proste rzeczy. Do 21 tam byłem. I wyszedłem i dziękowałem Bogu, że mogłem tam być. To jest właśnie skarb naszych dni, w jakimś małym stopniu, tak? To pokazuje to. Ale chodzi o to, nie dajmy się zwieść naszemu ciału. Nie dajmy, bo w nas jest moc, która przewyższa wszystko. Nieraz możesz się nie czuć do czegoś. Ale pójdziesz to zrobisz, dasz szansę Duchowi Świętemu i po prostu się okazuje, że jesteś odświeżony. Jego obecność cię dotknęła, odświeżyła. I ostatni fragment przeczytam. 2 Tymoteusz. Drugi rozdział od 19 wersetu. Wszakże fundament Boży stoi niewzruszony, a ma tę pieczęć na sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego i niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. W wielkim zaś domu, to jest o Kościele. Ten dom, o którym tu jest powiedziane, wielki dom, to jest dom Ojca, tu jest mowa akurat o Kościele. Tak wynika z całego kontekstu. Więc w wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote, srebrne, ale też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. To jest to, jak mówi Paweł. Paweł mówi, że w całym Kościele jest masa naczyń i mówi o nas, o każdym z nas. I mówi, są naczynia, które są przeznaczane, tak by się wydawało, do jakichś wspaniałych rzeczy chwalebnych. A są też tacy, co... Tak? Nie bardzo. Ja w ogóle wam powiem tak, jeszcze te słowo cel do celów zaszczytnych, to słowo zaszczytny, to jest takie słowo cześć, szacunek, zaszczyt, honor, nagroda, godność, urząd, stanowisko zaszczytne, wartość i cena. Więc możesz być tak, tego rodzaju naczyniem, a to drugie określenie u nas pospolite, naprawdę w oryginale, w gdańskie jest powiedziane do zalżywości, takie w ogóle słowo jakieś niezrozumiałe, ale w oryginale to jest słowo atimia i jest tak. Zniesławienie, wzgardzenie, niełaska, ubliżenie i zniewaga. Możesz być albo do chwały, czci, nagrody, albo możesz być do zubliżenia, tak? Do zniewagi, niełaski, wzgardzenia, czegoś, co jest niechlubne, niesławne. Czego się trzeba wstydzić po prostu nawet nieraz. I teraz słuchajcie, kto zadecyduje, jakim rodzajem naczynia będziesz w tym domu? Ty. Ty. To jest powiedziane, weź Jurko, jak może z współcześnionej gdańskiej, ten werset 21. Jeśli więc ktoś oczyści samego siebie z tego wszystkiego, będzie naczyniem do użytku zaszczytnego, uświęconym i użytecznym dla Pana, przygotowanym do każdego dobrego czynu. Jeśli ktoś oczyści samego siebie. I widzisz, to jest właśnie, ja tak to rozumiem, ta rola, to nie ma mowy o czymś, że wiecie, że ja sam się staram i się zmieniam, jestem coraz lepszy. To nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że rozumie, że to ciało należy do Pana i to ciało przynoszę Jemu i kładę przed Nim i mówię, weź to, użyj to dla swojej chwały. Prowadź to każdego dnia, co chcesz. Wiecie, że słuchajcie, jeśli Pan, jest powiedziane, że Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni, tak? I wiecie, że Chrystus zrobił już wszystko, żeby wszyscy mogli być zbawieni? I wystarczy, że doprowadzisz człowieka do miejsca, że wezwie imienia Pana i będzie zbawiony, tak? Tak jest powiedziane. Jeśli zrobi to szczerze, każdy, kto będzie wzywać imienia Pana, będzie zbawiony. Ale jest powiedziane, ale jak ma wzywać kogoś, o kim nawet nie słyszał? A jak miał słyszeć, jeśli nikt nie poszedł i mu nie powiedział? Są na przykład nasi sąsiedzi. Bóg tam nie wyśle aniołów. On chce naszych ciał. Ja nie mówię, że masz teraz wracać i iść to robić. Nie. Ale masz Panu oddawać swoje ciało na możliwość, że On to zrobi. W swoim czasie. Potrzebuje nas On, naszych ciał. Tutaj. W jaki sposób chcę uzdrawiać? Przez Twoje ręce. Ja chcę głosić nowinę przez Twoje usta. Potrzebuję Twoich nóg, żeby tam pójść. I jest powiedziane, piękne są nogi tych, którzy to robią. Piękne. I tutaj, wiecie, całe kapłaństwo nasze się zaczyna i nasza służba. Masz mieć świadomość, że to ciało należy do Pana i oddajesz je Jemu. Też w 6 rozdziale Rzymian jest powiedziane, że tak jak wcześniej członki swego ciała oddawaliście na służbę grzechu, tak teraz oddawajcie na służbę sprawiedliwości dla Boga. To jest to, co kiedyś mówiłem, tak, że człowiek grał w karty i chcieli go zaprosić, a on mówi nie, bo te ręce nie należą do mnie. Te ręce należą do Jezusa, a Jezus nie grywa w karty, więc przepraszam, ale w karty z wami grać nie będę. I zaczął im głosić Ewangelię. To było w przedziale kolejowym. Pomódlmy się, okej? Okay?